dyrektor Zoo w Oliwie. Znany Państwu doskonale. Wiem, że Państwo uwielbiają opowieści Pana dyrektora. Dyrektor Michał Targowski. Dzień dobry, Panie dyrektorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
Jak przebiegło odsłonięcie tablicy? Co na to żyrafy?
Ręce drżały, a nie było wiatru, wszystko się udało. Żyrafy były w tle.
Rozumiem, piękne
nawet
tło.
Śmiałem się, że kiedy kończyliśmy uroczystość odsłonięcia tablicy, to one wtedy podeszły do nas.
Bo one ciekawskie są chyba, nie? Są ciekawskie? Są trochę ciekawskie?
No, żyrafa nie lubi zmian w swoim otoczeniu. Ona woli żyć w takim stanie przyzwyczajenia do tych elementów, które zna i wie, że są dla niej bezpieczne. Na szczęście nie tylko żyrafy, ale i pozostałe zwierzęta, one się czują bardzo pewnie i swobodnie na swoich wybiegach, bo każdy wybieg to jest ich królestwo otoczone zapachami przede wszystkim, swoistymi odchodami i to jest gwarancja bezpieczeństwa. One wtedy sprawiają wrażenie właśnie takich spokojnych, rozleniwionych. Nie daj Boże wejść na teren wybiegu, oj, to wtedy byśmy zobaczyli, jakim zwierzęciem żyrafa jest, jak może się spłoszyć, jak szybko biega.
60 biega na godzinę czytałam.
Przepięknie, bo ona jakby w zwolnionym tempie porusza się i no tylko to byłoby niebezpieczne, bo każdy intruz na wybiegu to potencjalny wróg, to osobnik, który nie powinien tam się pojawić, bo powoduje to właśnie takie uczucie zdenerwowania. Więc na szczęście te wszystkie nasze wybiegi są otoczone fosami i zwierzęta czują się pewnie, mimo dużej ilości gości.
Panie dyrektorze, ja chciałabym panu pocytować coś, co napisali nasi słuchacze. Co pisali nasi słuchacze w takim konkursie, w którym rozdawaliśmy takie pięcioosobowe, duże wejściówki do zoo. I ja pytałam na przykład Państwa o to, co ich zachwyca tutaj w zoo. I proszę posłuchać. Pani Grażyna, foczki moje ukochane. Uwielbiam pingwiny, są super, pisze pani Justyna. Kolejny cytat. Pani Agata, uwielbiamy odwiedzać małpy. Proszę bardzo. Teraz tak, surykatki, przesłodkie absolutnie, to pan Maciej. Wszystkie człekokształtne. Proszę bardzo. Pingwiny, znowu, pan Piotr. Co pan dyrektor na to? A nie, moment, lwy jeszcze są, proszę bardzo.
O, całe
kochamy,
szczęście.
No właśnie. Kochamy najbardziej lwy, których zawsze wypatrujemy i mamy z tym niemały problem i zagadkę. Helenka i Staś kochają bajkę Król Lew, stąd miłość do króla zwierząt. To bardzo naturalna. I surykatki znowu, bo są zabawne i wilki też, bo nasz pies jest do nich podobny. To Wiktoria i Ola panie napisały.
Ja podpisuję się pod tymi odpowiedziami, pod tą ankietą przeprowadzoną.
To SMS-y były, to była prośba o tak, prośba o SMS-y z wyrazami zachwytu.
Co można takiego niepowtarzalnego powiedzieć? Pingwiny, mamy największą kolekcję tych pingwinów w polskich ogrodach zoologicznych. Tam biega ponad 80 sztuk.
To już niezłe stado.
Są tam pary lęgowe. Tam żyje kokosanka, czyli osobnik albinotyczny, który jesienią ukończy 3 lata i każde następne dni, tygodnie, miesiące to będzie rekord długości życia albinotycznego pingwina w ogrodach zoologicznych, bo niestety albinos jest jakimś wybrykiem natury. Proszę pamiętać, że zwierzęta albinotyczne nie są odporne na działanie promieni UV. Tak. Bardzo często kończą żywot, bo choroby skórne, rak skóry. Tak zakończył życie słynny biały goryl, który żył przez wiele lat w Barcelonie.
Łatek w zoo. Śniegu bodaj, tak?
On i chyba Śnieżynka.
Śnieżynka, jakoś tak.
Jakoś tak się on nazywała. On, mimo że nie wychodził na wybieg, całe życie był w pawilonie, a jednak ta choroba skóry go dopadła, więc też trzymamy kciuki za naszą kokosankę. Ona się świetnie czuje. Po drugie, została zaakceptowana przez stado. zwierzęta bardzo trudno akceptują tak zwanych odmieńców, czyli czy inna barwa sierści, czy też na przykład jakaś inna ułomność, kuleje zwierzę.
To brzydkie kaczątko miało swoje uzasadnienie,
prawda?
Bajka?
No, na szczęście odnalazło się, bo okazało się na szczęście, że to nie było kaczątko, prawda? Tak. To z tego, co pamiętam, po wyrośnięciu to był albo łabędź, albo gęś, więc odnalazła się we właściwym środowisku. Tutaj nasze pingwiny zaakceptowały osobnika, którego równie dobrze mogły zagonić, zastraszyć, odrzucać od pokarmu. Wszystko jest ok, więc te pingwiny warto obserwować. To jest gatunek żyjący w południowej Afryce, u brzegów RPA, jedyny pingwin, który żyje na kontynencie afrykańskim, było nie było, ale właściwie tryb życia taki sam jak pozostałe pingwiny. To, że małpy się Państwu podobają, to ja się nie dziwię.
Naturalne,
bo
chyba.
Małpa oczywiście jak nie jest znużona upałem i gdzieś tam nie zalega i nie śpi, to jest szalenie żywa. Jest taka kontrowersyjna, prowokująca, obserwująca nas zwiedzających. No, najwięcej można się uczyć od szympansów i orangutanów, bo to są zwierzęta bardzo nam bliskie.
Bardzo
w zachowaniu,
inteligentne.
Inteligencja, jak najbardziej one myślą. Szympans nie tylko myśli, ale ma kapitalną pamięć. Nasze szympansy pamiętają swoich opiekunów, którzy już od kilkunastu lat są na emeryturze. Jeśli przychodzą, odwiedzają. Zresztą ja również, jak je tam czasami odwiedzę, to zawsze mnie cudownie rozpoznają wśród tłumu zwiedzających, uśmiechają się, wydają okrzyki. Taki jest szympans. On się wiąże na całe życie ze stadem, a my jesteśmy jakimś członkiem stada tych zwierząt. Foki, no bardzo dobrze to zwierzę, które też występuje w naszym Bałtyku. Teraz nazywają się szarytkami, bo to jest nowe nazewnictwo foki szarej.
Tak.
Pierwszy wybieg, pierwszy basen i mamy cztery foki w tej chwili. Wilk, też się nie dziwię, to jest kawał lasu przeznaczonego na wybieg. Nie zawsze można je zauważyć.
Marzę o tym, żeby spotkać kiedyś, zauważyć chociaż wilka.
O, już coraz częściej
można
zauważyć, bo się
są.
zbliżają do naszych miast, osiedli. No i lwy, to
jest creme de la creme.
To jest najpiękniejszy wybieg w Europie, nie waham się tego powiedzieć. Największy, tam blisko 2-hektarowy. One mają tam warunki jak na wolności. Kto wie, czy tu zaryzykuję to stwierdzenie, pewno będę nielubiany z tego powodu, że mają u nas lepiej niż na wolności. Ale proszę Państwa, lew, kiedy jest najedzony, szuka miejsca do wypoczynku i on potrafi godzinami spać, odpoczywać. Dlatego czasami go nie widać, bo gdzieś tam w trawie się położy i taki ma charakter. Natomiast tutaj nie ma konkurencji, tu nie ma walki samców o dominację w grupie. Tu jest opieka lekarska, opieka hodowlana, więc warunki terenowe zbliżone do naturalnych, mają przepiękne oczko wodne, naturalne, uwielbiają się tam kąpać, pływać. Zimą wychodzą na dwór. To jest na pewno też element bardzo, bardzo taki wyróżniający nasz ogród i pawilon piękny. No i nie wiem, czy w odpowiedziach były żyrafy, czy nie było żyrafy.
Nie, bo ja taktycznie zadziałałam, panie dyrektorze. Do żyraf to my sobie po 12.30 zajrzymy, bo też Państwo pisali o żyrafach i oskarżeniach. Oczywiście żyrafy wchodzą do szafy, się pojawiło.
Ale że jak najbardziej. Jaka to szafa by musiała być.
To był taki mój mały wybieg, bo my sobie o żyrafach porozmawiamy i to,
dobrze,
to są tak ciekawe
chwaliłem zwierzęta. Inne zwierzęta, dzisiaj żyrafy głównym bohaterem.
Ja myślę, że też jesteśmy tu po to, by Państwu przypomnieć, że mamy tak cudowne miejsce, a jak się ma tę historię pana dyrektora gdzieś tam w głowie, to ogląda się, myślę, zoo, zwiedza się zoo, spaceruje się po nim z tym większym przyjemnością, znając te wszystkie historie i wiedząc o tym zoo nieco więcej niż tylko, że to, jak doczytałam się, Dolina Leśnych Młynów nad Potokiem Rymaszewskim. Jakże to brzmi romantycznie, panie dyrektorze.
No tak, dziękuję za te miłe słowa. Zresztą muszę powiedzieć, że lokalizacja Gdańskiego Ogrodu...
Fantastyczna.
I nie jest to dzieło przypadku. Po wojnie 10
54
lat,
rok więcej, bodajże 54, otwarcie,
4,
prawda?
1 maja ogród rozpoczął swoją działalność, ale blisko 10 lat trwały dyskusje, gdzie. I to miejsce bardzo trafnie wytypowano. Tutaj jest specyficzny mikroklimat. Tutaj mamy tereny suche, tereny nasłonecznione, zacienione, lasy, parki, a także nawet miejsca, gdzie jest większa wilgotność. No, warto
wszystko
wiedzieć.
Wszystko tu jest.
Proszę.
Wszystko tu jest,
wszystko
to najlepsze
tu jest,
w przyrodzie.
Tak. I dlatego można tu chować, hodować zwierzęta, które są przystosowane do życia na wszystkich kontynentach. Warto wiedzieć, że przed wojną tu był swoisty kurort dla osób, które miały problemy oddechowe, bo właśnie wykorzystywano ten specyficzny
mikroklimat.
Ten nasz budynek administracyjny, który się znajduje zaraz za bramą wejściową, tam jest taka tablica, warto sobie poczytać parę zdań. On ma ponad 120 lat. I to było centrum właśnie tej rehabilitacji oddechowej. Mamy zdjęcia, jak panie z parasolkami w długich sukniach spacerowały po tych alejkach, które funkcjonują do dzisiejszych czasów. No tyle, że są utwardzone kostką, ale widok, że w okolicy wybiegu słonia spacerują, no jest to dla mnie fascynujące, no bo wtedy tam słonie nie biegały.
No właśnie.
Tam, gdzie teraz żyją małpy, również tereny rekreacyjne były cudowne. Historia ta przedwojenna jest rzeczywiście fascynująca i świetnie, że ten teren został wybrany z głową, mimo że ogród został otwarty na fali ogromnej propagandy. Przecież ludzie wtedy nie wyjeżdżali za granicę, więc od samego początku pisano, że jest to najwspanialsze zoo w Europie.
I z tym się zgadzam, panie dyrektorze.
Nie. Chociaż kompleksów nie mamy, bo jesteśmy w tej elicie europejskiej.
Oczywiście.
Czyli w stowarzyszeniu.
I do tych wszystkich stowarzyszeń zoo należy, prawda?
Tak, i w Światowym Stowarzyszeniu Ogrodów Zoologicznych. 2 lata temu, tuż przed pandemią, byliśmy bardzo mocno weryfikowani, przedłużono nam o kolejne 10 lat członkostwo w EASie i miałem ogromną satysfakcję, że efekty tej drobiazgowej kontroli były szalenie pozytywne dla nas. Tutaj sprawdzano i przygotowanie merytoryczne, i zaplecze, i weterynarię, edukację. To budowało ogród współczesny. To nie musi być piękny dlatego, że ma najwspanialsze gatunki, których być może tutaj nawet w naszym gdańskim zoo nie ma. Można mieć mniej gatunków, ale chodzi o to, żeby tym gatunkom stworzyć jak najlepsze warunki do życia. No i też trzeba się niestety zająć hodowlą zwierząt, które giną na wolności w ramach europejskich programów hodowlanych. To są właśnie małpy, to są słonie, to są ptaki egzotyczne, niektóre hipopotamy, nosorożce, których nie ma w Gdańsku, bo te zwierzęta giną bezpowrotnie z naszej planety. Za jakieś tam 30-40 lat już będziemy tylko w internecie mogli na te niektóre gatunki
spoglądać. To tak z łezką wokół tę część rozmowy kończymy.